A teraz naszym gościem Jacek Bartosiak, dyrektor prezes Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To na początek kilka prostych informacji z ostatnich godzin. Litwa zamyka dwa przejścia z Białorusią. Ambasada USA wzywa swoich obywateli do opuszczenia terytorium tegoż kraju. Polska ma zgodę na zakup 96 apaczów, a Moskwa zamyka przestrzeń powietrzną nad Moskwą, nad trzema lotniskami po atakach ukraińskich dronów. Świat jest w ruchu, panie doktorze.
No tak. Akurat zawsze był w ruchu oczywiście, ale teraz nawet chyba przyspieszył. Mamy do czynienia z czymś, co w szerszym aspekcie nazywa się skalowalną wojną światową, co oczywiście rywalizacją Stanów Zjednoczonych i Rosji o swoje miejsce w systemie światowym, który jest anarchiczny i kto rozstrzyga spory między państwami i tak dalej. Na naszym regionie, nasz region jest teatrem tych działań. Tak. I jesteśmy też, my, państwa bałtyckie, oczywiście Ukraina, Białoruś, teatrem tych działań. Jesteśmy wciągnięci, jesteśmy w tym skupie geopolitycznym. I oczywiście w związku z tym, że wojna jest skalowalna i nikt nie chce uniemożliwić sobie osiągnięcia celu politycznego, więc nie ma użycia broni termojądrowej, czyli nie sięga się po maksymalne środki, jakimi dysponują państwa, przynajmniej w Suraj, tylko ta rywalizacja ma na celu używanie wszystkich możliwych instrumentów po to, żeby osiągnąć swoje cele, ale czasami osiąga używając zupełnie innych środków, jak na przykład właśnie wojna hybrydowa, czy wojna nowej generacji, czy Żara Stefa, no, po prostu robi się coraz bardziej niebezpiecznie. I my jesteśmy oczywiście też w środku tego wszystkiego.
Jesteśmy na pierwszej linii frontu, ale też, no, Bogu dzięki, może nie na pierwszej jest Ukraina. Widzimy, że Ukraina to już chyba nie jest żadna tajemnica, to nawet ślepy widzi, że ofensywa ukraińska nie poszła tak, jak powinna. Co te pola bitew na Ukrainie mówią i o rosyjskiej, ale także o natowskiej strategii czy sztuce wojennej?
Może o strategii mniej, natomiast o taktyce pola walki. Myślę sobie, że również państwa natowskie by nie przebiły się przez linię obrony ustanowione przez Rosjan w ostatnich miesiącach. Po pierwsze, Ukraińcy ćwiczą według doktryny natowskiej przełamywania obrony sprzed kilkudziesięciu lat, tak, no bo NATO nie ćwiczyło nic nowocześniejszego. A tymczasem pole walki się bardzo zmieniło. Przede wszystkim jest dużo większe nasycenie z sensorami i systemami, które pozwalają na świadomość sytuacyjną, czyli dużo więcej widzimy na odległość w czasie rzeczywistym. Mamy obraz, widzimy przeciwnika, mamy jego koordynaty, mamy jego współrzędne, możemy naprowadzać na to artylerię, możemy naprowadzać na to drony kierowane na odległość, tak, i to mamy ogień precyzyjny, więcej pocisków precyzyjnych kierowanych, czy to ze śmigłowców, czy to przez piechotę. Już właśnie nie mówiąc o artylerii, ogień pośredni na duże, wielkie odległości, na kilkadziesiąt kilometrów. I to jest ogromna różnica, dlatego że wówczas w praktyce koncentracja masy, czyli zbieramy pluton, dwa plutony, kompanię czy batalion czołgów po to, żeby wykonać jakieś uderzenie przełamujące na danym miejscu, jest widoczne. Jest skryty ogniem. Trwa zbyt długo. Kiedyś się przyjmowało, jak rozmawiałem z Mike'em Ryanem, australijskim generałem kilka tygodni temu, kiedy się przejmowało, że od wykrycia mnie, tak, czy od wykrycia mojego plutonu czołgu, mam 10 minut na przemieszczenie się, zanim przeciwnik otworzy ogień. To jest sytuacja z lat 80. i 90. XX wieku. To teraz jest minuta, i to, a nawet szybciej czasami. Tak? I to Rosjanie też przyspieszyli pętlę decyzyjną, czyli udalu. No i to powoduje, że Ukraińcom jest bardzo ciężko przełamać. I absolutnie jest prawie bez znaczenia. To są zachodnie czołgi, które nie są cudowną bronią, niezniszczalną, nieśmiertelną, jak wielu w Polsce. Wojna jest sposobem i Rosjanie też potrafią się dostosowywać, dopasowywać. No, ta cała ofensywa mówi też, że Ukraina jest bardzo wyczerpana wojną. Straty ukraińskie są ogromne. Zresztą początki wojny są też ogromne. To nie jest tak, że wojna jest jednostronna i Rosjanie są tylko mniej cywilizowani, mniej nowocześni, tylko też potrafią wojować. I ta sytuacja to pokazuje. A to będzie powodowało, myślę, presję na zakończenie wojny, czy na jakiś rodzaj. Natomiast w szerszym strategicznym aspekcie, jeżeli pan mnie pyta, panie redaktorze, no to jest pierwsza kampania o skalowalnej wojny światowej, pierwsza kampania kinetyczna. Skalowalna wojna światowa zawiera w sobie też ogromne elementy wojny technologicznej, sankcji ekonomicznych, przekształcania przepływów strategicznych na korzyść tego, co nam prowadzi. I trzeba powiedzieć, że Amerykanie ją wygrywają. To znaczy, Amerykanie swoje cele osiągają w tej wojnie. I odwalili kawał strategicznej roboty, mówiąc zupełnie cynicznie, bo przeprowadzili strategię sekwencjonowania, o której pisał Wes Mitchell przez wojnę kilka miesięcy. Teraz się już otwarcie waszych miejscach, twardziej o tym mówi. Czyli najpierw próbę rozstrzygnięcia czy zmęczenia Rosji, a potem do zabrania się za Chiny. I to mówię, nie tylko jest kwestia kinetyczna, nie tylko kwestia wojny fizycznej, ale również wojna jest pewnym instrumentem kształtowania koalicji regionalnych, czyli na przykład ukształtowania tak systemu sojuszy, żeby służyły Stanom Zjednoczonym. Czyli wojna z Rosją, Ukrainy, doprowadziła do powstania koalicji blokującej Rosję. Ukształtowała odpowiednie zachowanie, może jeszcze nie stuprocentowo, tak jak Amerykanie by chcieli, ale ukształtowała zachowanie Francji i Niemiec, które nie mogą być teraz przyjazne Rosji. Ukształtowała nowe kierunki przepływów strategicznych. Proszę zobaczyć, co się stało z gazem, co się stało z ropą naftową. Ukształtowała nowe zasady funkcjonowania rynków, jakie są koszty pracy w Niemczech. Na rzecz, na korzystnie dla Amerykanów, po to, żeby państwa się zachowywały zgodnie z tym, jak chce hegemon. Zwłaszcza też w kontekście Chin. Przynajmniej Amerykanie są na tej drodze. Natomiast obawiam się, że to jest dopiero początek. Po pierwsze, Rosjanie, nawet jeżeli będzie jakiś rodzaj, mam przerwa taktyczna, operacyjna na Ukrainie, Rosjanie po prostu nie odpuszczą. Uważają, że to jest wojna transformująca system międzynarodowy, czyli ona rozstrzygnie, jakie miejsce Rosjanie w nim zajmą. Tak jak Wielka Wojna Północna, dla Piotra Wielkiego na początku XVIII wieku, tak jak pierwsza wojna światowa, wojna napoleońskie, wojna siedmioletnia wcześniej, czyli takie wojny, które ustanawiają reguły gry, ustanawiają, na jakich działa system, kto ma więcej do powiedzenia, kto ma mniej. I nie chcą tego odpuścić, przychodzą się na długą wojnę. No i to jest, biorąc pod uwagę, że wojna jest skalowana, bo nikt nie chce używać broni termojądrowej, którą Rosjanie przecież mają. My jesteśmy na osi tego działania. Jednocześnie Amerykanie, będąc daleko w Ameryce Północnej, wygrywając pierwszą kampanię tej wojny, ale ostatecznie nie pokonując Rosji, rozbijając ich w pył, prawda, nie eliminując państwa rosyjskiego, bo wojna jest ograniczona, jest skalowalna, ma cele polityczne, a nie zniszczenia przeciwnika, do cna, podziału jego, prawda, rozdziału, tak jak Niemcy, prawda, podział na NRD, to Polska jest instrumentalizowana, czyli Polska będzie też w tej grze, musi zająć stanowisko, musi mieć siłę, musi prowadzić swoje działanie. Tylko dla mnie jeszcze jedną rzecz. Amerykanie nie będą wielkiej obecności wojskowej na lądzie w Polsce, tutaj w naszym regionie świata, bo jest bezwzględna oczywiście priorytetacja Pacyfiku, plus ewolucja pola walki umożliwia im wpływanie z odległości na sytuację. Proszę zwrócić uwagę, że nie zginął żaden żołnierz amerykański w wojnie na Ukrainie, a Amerykanie decydują o jej intensywności poprzez zestawy broni, no i kwestie związane z kierunkiem działań ukraińskich, politykę, eskalacyjność jej i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie prowadzą odległość, jak pilotem do telewizora, tę wojnę można powiedzieć. Tak?
Ale pytanie, czy mają taką możliwość, aż taką sprawczość, panie doktorze,
no
bo zastanawiam się, jeżeli ta ofensywa nie poszła tak, jakby chciała Ukraina, jak chciałby Kijów, to dlatego nie poszła, bo decyzja zapadła w Waszyngtonie, czy dlatego, że jednak Rosjanie bronili się lepiej niż tego się spodziewaliśmy? Czy możemy powiedzieć, co właściwie Waszyngton, z czego się spodziewał po tej letniej ofensywie Ukrainy?
No to oczywiście wojna jest bardzo złożonym procesem i to jest tak, że być może spodziewano się znacznie więcej akurat po tej ofensywie, ale w tym duchu, że Zełenski pod ogromną presją polityczną, no przecież on co miesiąc musi utrzymywać poparcie polityczne w Waszyngtonie dla swoich decyzji, musi otrzymywać pieniądze, żeby ukraińska armia miała co jeść, a społeczeństwo dostawało też pieniądze, bo przecież gospodarka ukraińska jest w rozsypce. I żeby dalej miał poparcie w kongresie i społeczeństwie amerykańskim do tego, żeby dostawać uzbrojenie i musi osiągać sukcesy. W związku z tym podejrzewam, że mogło być tak, że wojsko ukraińskie wcale nie chciało tak szybko podejmować ofensywy bez wsparcia powietrznego, bez odpowiedniej liczby czołgów, bez przeszkolenia jeszcze, które mogło potrwać dłużej, tylko że no, była presja polityczna na to, żeby osiągać swoje cele, dlatego że wojna jest procesem politycznym i Zełenski mógł naciskać, bo czuł, że musi na tym pasie transmisyjnym musi utrzymać pewną percepcję właśnie w Waszyngtonie. I to zawiodło. Natomiast z drugiej strony, no oczywiście, że Amerykanie są takim demiurgiem, że wszystko kontrolują, bo jestem przekonany, że na początku wojny, nawet zakładając jej prawda, skalibrowane fiasko odstraszania, czyli że wojna wybuchła, bo Amerykanie nie odstraszyli Rosjan, to Amerykanie, jestem przekonany, że nie zakładali, że ukraińska armia będzie bić się tak dobrze. Myśleli, że Rosjanie utkną w wojnie partyzanckiej gdzieś w Karpatach, gdzieś na zachodniej Ukrainie, gdzieś na ziemi lwowskiej i Polska będzie prawda, tym takim Pakistanem wobec Afganistanu i będziemy dostarczać broń. Natomiast do ukraińskiej poszło lepiej. Więc nie jest tak, że można wszystko zaplanować, wszystko przewidzieć. Tak samo teraz w tej ofensywie. Moim zdaniem było tak, że Zełenski był po prostu pod ogromną presją polityczną, żeby pokazać efekty, żeby zatem nikomu nie przyszło do głowy zrobić rozejmu z Rosją. A teraz się coraz bardziej w Waszyngtonie mówi o tym. Po pierwsze, strategia sekwencjonowania albo już jest prawidłowo i wystarczy, jest dobrze, albo że jest źle i trzeba prioryzować Pacyfik tym bardziej, albo że Ukraińcy nie dają rady. Tak? Skrytykowana armia ukraińska i co mamy tu więcej pomagać, jak nie dają rady. No, więc...
jest ta wizja na tę rozmowę? To już dopytam tylko na koniec, bo pachnie to rozwiązaniem dyplomatycznym i to mówiło się od początku, że po tej ofensywie dojdzie do jakiejś fazy rozmów. To będą rozmowy takie wstępne, czy jest jakaś już możliwość pokoju? Są sygnały z Waszyngtonu, że Ameryka jest gotowa zamrozić ten konflikt, tak jak on w tej chwili wygląda?
No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie dla Polski. Wydaje mi się, że narasta takie przekonanie w Waszyngtonie, że jakiś tam rozejm czy wstrzymanie działań wojennych jest możliwe, dlatego że jest pat, ze względu na to właśnie, że ciężko jest przełamać. Żadna ze stron nie może osiągnąć przewagi. No a trzeba się dogadywać. Na pewno są kanały otwarte komunikacji, dlatego że Amerykanie i Rosjanie pilnują eskalacji. Proszę zwrócić uwagę, że nie wybuchła wojna światowa. Taka już nie daj Boże nuklearna. I nie ma państw natowskich włączonych w tę wojnę. Zatem Rosjanie i Amerykanie określili, czego nie robimy. No nie opalamy rządu Putina, nie opalamy rządu w Waszyngtonie, prawda, nie jedziemy na Moskwę, nie pozwalamy uderzać w cele strategiczne na terytorium Rosji. Prawda? Są ograniczone, są zasady tej wojny. Tak, ona jest w ten sposób ograniczona. A to znaczy, że z sobą się komunikują. I to jest normalne. I to dobrze, dlatego że Amerykanie pilnują, żeby nie stała się gorsza rzecz, czyli żeby nie wybuchła wojna światowa z użyciem Polski i z bronią nuklearną. Tak? A zatem prowadzona jest wojna gwałtowna. Oczywiście kosztem Ukrainy, panie redaktorze, no ale to takie życie jest.
Tak wygląda globalna polityka i chyba nie ma co się na nią obrażać.
Tak, natomiast dla Polski nie wierzę w to, że jeżeli za jakikolwiek rozejm albo wstrzymanie ognia, Rosjanie się przegrupują, zrobią reload tak zwany, będą odnawiać swoje zdolności, będą wprowadzić napór na system polityczny Europy, będą modernizować swoje siły zbrojne. Nie odpuszczą tego. I my jesteśmy tą skoku geopolitycznym i będziemy mieli wsparcie hybrydowe, czyli strony właśnie Białorusi, Wagner i inne rzeczy, o których mówiliśmy, Czarnego Wozoru. Bądź będziemy mieli, zwłaszcza gdyby miała wybuchnąć wojna na Pacyfiku i cały system władzy międzynarodowego absolutnie żeby się rozpadł i to była potężna wojna, jeszcze Amerykanie by ją na początku przegrywali. Gdyby tak się miało to potoczyć, to Rosjanie na pewno się nie zawahają znowu sięgnąć po użycie siły wojskowej również wobec nas. Musimy być na to absolutnie gotowi. Zwłaszcza, że widzieliśmy, co robią Niemcy, Francuzi i Europa Zachodnia kontynentalna. Niewiele mają do powiedzenia w wojnie konwencjonalnej, prawda, na wschodzie Europy. Tak naprawdę niewiele mają do powiedzenia. Dlatego my musimy wziąć sprawę w swoje ręce i to zmienia układ sił w Europie, na kontynencie. To powoduje konieczność stworzenia nowej równowagi na naszym drogim Międzymorzu, naszym starym obszarze oddziaływania Rzeczpospolitej. Stworzyć nowy układ światowy, nie już półperyferyjny, peryferyjny. Mam nadzieję, że ze współpracy i z pomocą Amerykanów, no ale tu wszystko jest, tak jak powiedziałem, w ruchu. Natomiast chociażby, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że tutaj nie zostaniemy zastąpieni jakimś cudownym rozwiązaniem. Nie zawsze będziemy mogli się z Amerykanami schować, bo raz, że Amerykanie może nie będą chcieli, żebyśmy się za nimi chowali, a że nie będą, może będą zajęci czym innym. Tutaj nie możemy. Nawet jeżeli miałbym nie mieć racji w tej chwili, to byłoby wspaniale, panie redaktorze, gdybym się pomylił.
Ale też natomiast warto, żeby Polska miała te własne możliwości. Panie doktorze, trwa kampania wyborcza. Mam nadzieję, że gdzieś tam uda nam się jeszcze pod koniec września porozmawiać, jak ta kampania powinna być i o czym powinna być prowadzona w tym
kontekście. Na pewno chciałbym powiedzieć, że pewne rzeczy, kilka rzeczy, i my napiszą o tym tekst strategiczny, że powinny być absolutnie wyjętych z brutalnej walki politycznej krajowej, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, tak. Międzynarodowy, jakiś powinien być, prawda, zgoda ponadpolityczna, temat w ogóle nie powinien być elementem rozgrywki.
O tym mówił Jacek Bartosiak, dyrektor, założyciel Strategy Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 8:55, czas na pociąg do lata.